Dobry wieczór Państwu. Program Historia, jakiej nie znacie, Piotr Świątkowski. Dzisiaj ważny dla nas dzień, 10 kwietnia, rocznica katastrofy smoleńskiej. Dlatego teraz chwila wspomnień. Przypomnijmy sobie, jak wyglądał ten straszny dzień.
To był czas smutku i refleksji, ale też niezwykłej solidarności ludzi. Kwiaty i znicze składano przede wszystkim w miejscach związanych ze zbrodnią katyńską.
Każdy z nas rano ciarki na plecach przez moment. Tragedia, prosty dramat wstrząsnął każdym domem. Ludzie na światłach, przy radiach przecierali.
Pamięć ofiar czczono też w kościołach, przy pomnikach, a nawet podczas imprez sportowych. Mówił ówczesny trener Lecha Jacek Zieliński.
No bardzo trudno, wszystko odeszło na bok. Olbrzymia tragedia dla nas wszystkich, Polaków, wielu wspaniałych ludzi straciło życie, także naprawdę trudno się skupić na tym, co się będzie działo. Kruche jest ludzkie życie, także człowiek w takim momencie właśnie zastanawia, co w życiu ma sens, czasami co jest najważniejsze.
Ukojenie w smutku niosła również sztuka. Wtedy w kwietniu 2010 roku w poznańskiej operze zabrzmiało rekwiem Mozarta. Śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i osób towarzyszących uświadomiła ogromną stratę.
Był świadomy, że nawet największe zaangażowanie, walka o prawdę, bez harmonijnego współdziałania, wzajemnego zaufania, szacunku i miłości nie wystarczają. Przeciwnie, mogą być źródłem bolesnych podziałów i jałowej dyskusji.
Mówił wtedy prymas Polski arcybiskup Henryk Muszyński. Kolejna rocznica katastrofy jest również okazją do refleksji. Te słowa wypowiadają uczestnicy uroczystości, które odbywają się w wielu miejscach Wielkopolski.
Były takie wielkie moje nadzieje, że będzie spokój w Polsce, że będziemy razem wszyscy dążyć, aby nasza ojczyzna już więcej nie krwawiła. A ona dalej krwawi, może nie właśnie krwią, ale bardziej czasem bolą słowa niż właśnie razy. No ale jeszcze wierzę, mam taką nadzieję, żeby ludzie się przestali lękać zła. Tak jak rzekł święty nasz Jan Paweł II, nie lękajcie się.
Tutaj mieliśmy sytuację, w której w czasach pokoju ginie 6 generałów NATO, elita parlamentarna, każdej strony sceny politycznej. Tutaj nie było żadnych podziałów. Prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, skupił różne środowiska.
Wciąż pojawiają się też rozbieżne oceny przyczyn tej tragedii.
Temat się wyciszył, jest to dobre na pewno też, ale za bardzo przycichł. Mogę założyć, że był to wypadek, mogę założyć, że był to zbieg różnych złych okoliczności, mogę też założyć inne scenariusze.
Katastrofa smoleńska była jedną z największych w powojennej historii Polski i polskiego lotnictwa.
Glowing behind us to a glimpse of how green it was on the side. Steps taken forward, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide. Desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Though down this road we've been so many times. The grass was greener.
Ze mną w studiu dr Maciej Kowalczyk, znany prawnik i historyk. Jak pamiętasz ten dzień 10 kwietnia? Co wtedy robiłeś? Akurat wtedy byłem w domu, pisałem pracę doktorską i od znajomych dowiedziałem się SMS-em o tej tragedii. W pierwszej chwili nie zdawałem sobie sprawy z ogromu tego, co się stało. Dopiero po włączeniu internetu dotarło do mnie, co się wydarzyło. To był szok, jak na nas wszystkich zapewne.
Tak, to był szok. Minęło wiele czasu, troszeczkę emocje opadły, ale nadal nie możemy sobie, przynajmniej ja, tego ułożyć w głowie, jak to jest możliwe, że ginie tyle osób, ginie prezydent, małżonka prezydenta, oby to się więcej nie powtórzyło. Chociaż jako pasjonat historii i badacz historii dobrze wiesz, że historia niestety lubi się powtarzać, szczególnie w Polsce.
No niestety tak. Są takie tragiczne wydarzenia, które w Polsce miały miejsce więcej niż jeden raz, ale oby tym razem się to nie wydarzyło.
Na przykład niektórzy mówią, że powstania narodowe to były takie nieszczęścia. Jak ty na to patrzysz? Z którego ty jesteś skrzydła?
Jestem Wielkopolaninem i zwolennikiem pracy organicznej. Powstania niewątpliwie były bohaterskim zrywem, ale poza nielicznymi, zwłaszcza wielkopolskim, no, wymiernych sukcesów, jak dobrze wiemy, nie przyniosły, za to spowodowały, że Polacy zapłacili wielką daninę krwi. No, ale z drugiej strony uważa się, że gdyby nie powstania, to być może później nie byłoby odrodzenia Polski w 1918 roku, że jednak trzeba było podjąć ten wysiłek, żeby zachować tożsamość narodową.
My trochę od Niemców się nauczyliśmy w zaborze pruskim.
No, mówi się, że nasi przodkowie w czasie I wojny światowej nauczyli się dobrze walczyć, a potem tą umiejętność wykorzystali w powstaniu wielkopolskim.
W moich oczach jesteś takim specjalistą od wyszukiwania niezwykłych historii, takich trochę pozytywnych, bardzo pozytywnych. No na przykład przybycie armii generała Hallera do Ostrowa Wielkopolskiego. My kojarzymy tą wielką historię gdzieś tam Paryż, Berlin, Warszawa, Kraków, Poznań, a tutaj okazuje się, że Ostrów Wielkopolski był miastem, w którym przywitano armię Hallera. I ty odkrywasz to na nowo i próbujesz popularyzować.
No zawsze mnie zaskakuje, gdy ktoś twierdzi, że ja coś odkrywam, bo to jest fakt, który w sumie nie był zakryty. Nie był to dokument schowany w czeluściach jakiegoś archiwum, do którego trzeba było dotrzeć. To było wydarzenie w owym czasie powszechnie znane. No i nie wiem dlaczego przykryła je pewna patyna zapomnienia. A jestem z urodzenia ostrowianinem, pasjonatem rodzinnej miejscowości i jej lokalnej historii. Stąd staram się przybliżać takie fakty, kiedy to Ostrów był znany. A chociaż teraz o tym się nie mówi, bo jest jakieś wydarzenie zapomniane. No i to jest dla mnie jedno z najciekawszych wydarzeń, zwłaszcza, że tu sobie pozwolę na prywatkę. Mój pradziadek był żołnierzem Armii Polskiej we Francji, Błękitnej Armii generała Hallera. Stąd też fascynacja tą tematyką.
Ja chyba jestem niedouczony, ale całe życie byłem przekonany i dawałem sobie rękę odciąć, że armia Hallera przypłynęła do nas przez Gdańsk. Ale przecież Gdańsk był w rękach niemieckich i Niemcy na to by sobie nie pozwolili.
Dobrze, że masz obie ręce, tak? Bo jednak to, co mówisz, nie jest do końca prawdą. Mianowicie armia Hallera powstała we Francji, stąd jej oficjalna nazwa brzmiała Armia Polska we Francji. Pamiętajmy, że armia Hallera czy Błękitna Armia to są potoczne określenia tej jednostki. Może sobie jeszcze pozwolę powiedzieć, żeby wskazać ogrom tego przedsięwzięcia, jakim było przetransportowanie armii Hallera z Francji do Polski, że to było około 70 tysięcy żołnierzy, w tym jakieś 120 czołgów. Z armią Hallera po raz pierwszy do Polski przybyły czołgi, zatem olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Alianci chcieli, zwłaszcza Francja, no i oczywiście sam generał Haller, żeby armia Hallera trafiła do Polski drogą morską. Wypłynęła z portów francuskich i trafiła do Gdańska. Ale jak słusznie powiedziałeś, Gdańsk był wtedy miastem niemieckim. Niemcy przegrały I wojnę światową, ale paradoksalnie miały już pewnych sojuszników w gronie mocarstw zwycięskich. Chodzi konkretnie o Wielką Brytanię. Wielka Brytania obawiała się zbytniego zmniejszenia znaczenia Niemiec, bo wiedziała, że wtedy Francja będzie zbyt silna. Więc co Wielka Brytania robiła, żeby uniknąć zbytniego zmniejszenia znaczenia Niemiec w Europie? Starała się torpedować wszelkie możliwości okrojenia Niemiec na rzecz Polski. A takim języczkiem uwagi w tej sprawie był właśnie Gdańsk. Polacy
żądali Gdańska, Niemcy Gdańska oddać nie chcieli. No, patrząc etnicznie, to racja była w dużej mierze po stronie Niemiec, ponieważ tam Polaków było około 12% w tym czasie. Ale z punktu widzenia historycznego, to Gdańsk był zawsze polskim miastem. No i Niemcy, a później także Brytyjczycy obawiali się, że gdy armia Hallera wyląduje w porcie w Gdańsku, to faktów już się nie da zatrzymać i Polacy zajmą to miasto. 70 tysięcy żołnierzy byłoby w stanie
to uczynić. To dlaczego tak się nie stało? Proszę, częstuj się herbatą, którą tutaj...
Dziękuję. Tak jak powiedziałem, Francuzi bardzo optowali za drogą morską przez Gdańsk. Niemcy byli zdecydowanie przeciwni i udało im się, jak już wspomniałem, przekonać Brytyjczyków do tego, że jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że Gdańsk wtedy zostanie utracony. A w tym czasie, to już jest po zawarciu rozejmu w 11 listopada 18 roku, ale jeszcze przed podpisaniem traktatu pokojowego, co nastąpiło dopiero pod koniec czerwca 19 roku, w tym czasie trwa konferencja w Wersalu i wzajemne przepychanki, negocjacje i Niemcy nie chcieli stanąć przed polityką faktów dokonanych, że Polacy zajmują Gdańsk i tym samym mają silniejszą kartę przetargową w rokowaniach. To też przekonali Brytyjczyków, konkretnie premiera Lloyda George'a. Nie pozwalajcie na wylądowanie polskiej armii generała Hallera w Gdańsku, bo wtedy Gdańsk Niemcy utracimy. I to właśnie taki się sojusz nietypowy utworzył. Pokonane Niemcy ze zwycięską Wielką Brytanią przeciwko zwycięskiej Francji, Polsce. Stany Zjednoczone tutaj nie do końca były zdecydowane, ale ostatecznie Lloyd George, czyli Wielka Brytania, przekonały je, że trzeba inaczej przetransportować żołnierzy.
No i właśnie jak? Koleją.
Tak jest. Generał Haller w swoich wspomnieniach opisuje rozmowę z marszałkiem Fochem, który był dowódcą armii sprzymierzonych. Francuzem, który to marszałek Foch był bardzo zrezygnowany, że na konferencji w Spa mu nakazano wręcz transport tej armii z Francji do Polski koleją, bo to było bardzo duże przedsięwzięcie, podkreślam, 70 tysięcy żołnierzy, w tym mnóstwo sprzętu trzeba było przetransportować, zatem rozłożono je na kilka etapów, to było 5 dywizji, więc miało w sumie być kilka transportów przez całe Niemcy aż do Polski.
A kto za to płacił? Francuzi?
Zasadniczo ta kwestia to była rozwiązana pomiędzy Francją, Niemcami a Polską, ale w dużej mierze Francuzi, ponieważ to oni utworzyli armię polską we Francji. Chociaż oczywiście po pierwszej wojnie my później się rozliczaliśmy z Francuzami. Nie ma nic za darmo w polityce.
To tak jak dzisiaj, prawda, ogłaszamy, że Stany Zjednoczone sprzedadzą nam F-16, a można by właściwie powiedzieć, że my kupujemy to F-16 i to tyle jest tej pomocy.
Ja tak powiem, dyplomatycznie w polityce nie ma nic za darmo. Tak. A sojusznik jest tak długo sojusznikiem, dopóki jest potrzebny. Nie trzyma się niepotrzebnych sojuszników, bo jest to balast przecież.
Przekonaliśmy się bardzo boleśnie na własnej skórze.
Ale to trochę później, a my teraz mamy pozytywne wydarzenie.
Przecież. No właśnie, bo ja przecież zaczynałem od tego, że ty wydobywasz pozytywne wydarzenie.
Staram się
wydarzenie. To przenieśmy się do Ostrowa Wielkopolskiego tamtego czasu. Dzisiaj ja wiem, jak wygląda Ostrów, no ty tym bardziej, bo stamtąd jesteś i stamtąd pochodzisz i tam bywasz. Jak wtedy wyglądał Ostrów?
Ostrów Wielkopolski stosunkowo niewielkie, bo wówczas kilkunastotysięczne miasto położone na dawnych rubieżach Rzeszy Niemieckiej.
Ostatnie miasto II Rzeszy. Później już inny świat się zaczyna.
No w sumie to ostatnie miasto, ponieważ dalej były już tylko nowe Skalmierzyce, które nie były wówczas jeszcze osadą miejską, tylko wsią z formalnego punktu widzenia. No ale wtedy, kiedy armia Hallera ma przejeżdżać przez Ostrów, to miejscowość ta należy już do tych, które zostały wyzwolone w wyniku powstania wielkopolskiego, co to jest bardzo istotne. Ostrów w sylwestrową noc z 31 grudnia 18 na 1 stycznia 19 roku został opanowany przez powstańców. W sumie bez walki, bez rozlewu krwi udało się to zrobić bardzo, bardzo sprawnie. Korzystając z tego, że Niemcy bawili się na sylwestrowych balach. Od kilku miesięcy zatem miasto nie należy już do Niemiec, ale też formalnie nie należy do Polski, bo trzeba pamiętać, że to, co się stanie z Wielkopolską, z tym dawnym zaborem pruskim, to zostawiono konferencji pokojowej w Wersalu, a ona jeszcze obraduje. Więc mamy taki twór, który jest już nie niemiecki, ale jeszcze formalnie nie polski, w którym rządzi taki quasi rząd, jak Naczelna Rada Ludowa, na czele z Komisariatem Naczelnej Rady Ludowej. Czyli mamy odrębne wielkopolskie władze, takie jakby quasi wielkopolskie państewko. Dodam, że była granica cały czas zachowana, granica celna pomiędzy zaborem rosyjskim a tą wyzwoloną Wielkopolską. Z kolei na zachodzie tego tworu mamy cały czas tylko linię demarkacyjną, bo przecież rozejm w Trewirze spowodował, że walki miały ustać, czego Niemcy nie do końca przestrzegali, ale tam cały czas jest linia frontu, do momentu, dopóki nie będzie konferencji pokojowej. Czyli na zachodzie mamy formalnie linię demarkacyjną, na wschodzie tego tworu mamy cały czas jeszcze jakąś granicę, no ale oczywiście ta granica jest tylko ze względów gospodarczych, bo politycznie to cała Wielkopolska, no aż prze do połączenia z państwem polskim. Mamy osobną armię wielkopolską, przecież pod dowództwem generała Dowbor-Muśnickiego, czyli mamy szereg odmienności, takich separatyzmów, partykularyzmów. Potrzebujemy czasu, żeby to połączyć. I w jedną z takich miejscowości w Wielkopolsce ówczesnej jest właśnie Ostrów, ważny węzeł kolejowy. I to jest ważne w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, bo to była jedna z ważniejszych stacji.
No do dzisiaj tak jest.
No ale jednak jej ranga przed 100 laty była znacznie, znacznie większa niż dziś. Powiem jako ciekawostkę, tylko bo to badałem, że pociąg przed ponad 100 laty z Nowych Skalmierzyc do Kalisza jechał 8 minut. Obecnie według rozkładu pociąg ten potrzebuje tyle samo czasu, a w praktyce dłużej. Czyli minęło 100 lat, a rozkład się specjalnie nie zmienił.
Armia Hallera przyjeżdża cała armia nie przyjeżdża do Ostrowa Wielkopolskiego.
Docelowo przyjechała cała armia, tylko że w partiach, częściami.
Korab klasztoru po wigrach żegluje, nucą na drutach jaskółki beztroskie. Syn żyłkę plącze, okoń haczyk czuje.
Zawód kręgie ma miejsce tuż w Moskwie.
Pompka pod stopą warczy, ponton rośnie. Kaczka gderliwie poszukuje kacząt. Pokrzywa maki obraz te miłośnie.
Świat wyczekuje, co zrobi Gorbaczow.
Żeby z robaków czyścił gospodyni, łeb kurczakowi gospodarz ucina. Na myśl o uczcie kot się w koprze ślini.
Cała nadzieja w postawie Jelcyna, cała nadzieja.
Marsz po zakupy wzdłuż ścinkną komary. W sklepie jest szkocka, whisky, nie ma jajek. Szeleszczą ptasim rejwachem szuwary.
Kreml obejmuje wyblakły Janajew.
Kluski w kociołku nad ogniem bulgocą. W dymnym zapachu wirują owady. Chłopiec z latarką łowi raki nocą.
Mieszkańcy Moskwy wznoszą barykady.
Na szarym płocie jaskrawe ręczniki suszą się w słońcu po pysznej kąpieli. Za lasem śpiewy dźwięki pijatyki.
Czołgiści strzelać do ludzi nie chcieli. Czołgiści strzelać nie chcieli.
Wód mrok przecina błyszczek na szczupaka. Dudniła będzie lot nad samą wodą. Księżyc siwieje w łysinie rybaka.
Pód się załamał pod sąd winnych jodą.
Z wygasłych ognisk pełzną stróżki dymu. Syn się przytula do mnie całym ciałkiem.
Jelcyn triumfuje, goni wraca z Krymu. W łeb sobie strzela minister z marszałkiem.
Dni 7 szybko nad jeziorem zbiegło. Łabędź gniazd strzeże i szczupak poluje. Za miedzą Litwa ma swą niepodległość i ja się jakoś niepodległy czuję. Za miedzą Litwa ma swą niepodległość i ja się jakoś niepodległy czuję.
W pustym stepie i śnieżną zamieć w obłoki wzbił. Tuman tam biały rwie się i trzepie, jak z uraganu rzęsisty pył. Tuman tam biały rwie się i trzepie, jak z uraganu rzęsisty pył. A po tym sklepie pocztowa droga, jak szarfa srebrnych uwita nić. Piekłem wyryta, czy z woli Boga tego odgadnąć darem nie chcieć. Piekłem wyryta, czy z woli Boga tego odgadnąć darem nie chcieć. A po tej drodze z wichrami fali pędzą kibitkę w odległy szlak i dzwonek tylko słychać w oddali, jak pogrzebowy umarłych znak. I dzwonek tylko słychać w oddali, jak pogrzebowy umarłych znak. W kibitce widać postać młodzieńca, smutne, lecz dumne spojrzenie słał. Na twarzy jego był ślad rumieńca, lecz ten za chwilę już zniknąć miał. Na twarzy jego był ślad rumieńca, lecz ten za chwilę już zniknąć miał. Wyjrzał z kibitki, potrząsnął głową, nie dbał, że wzbudzi w żandarmie gniew. Oczy swe zwrócił w stronę stepową, a pierś tęsknoty jęknęła śpiew. Oczy swe zwrócił w stronę stepową, a pierś tęsknoty jęknęła śpiew. Próżno na zachód łzą oczy zlane, tęskne spojrzenie rzucają tam, gdzie mnie opuścił mój kraj kochany i już na wieki żegnać go mam. Gdzie mnie opuścił mój kraj kochany i już na wieki żegnać go mam. Nie ujrzę więcej mojego sioła, rodziny mojej nie ujrzę, nie, ani dziewczyny mego anioła. Nie ujrzę więcej, nie ujrzę, nie, ani dziewczyny mego anioła. Nie ujrzę więcej, nie ujrzę, nie. O luba, wspomnij sobie tę chwilę, w której z twych objęć wydarto mnie. O luba, wspomnij, ileż łez, ile, ach, oczy wylały twe. O luba, wspomnij, ileż łez, ile, ach, oczy wylały twe. Piękne te oczy, twe boskie oczy, za które życie oddałbym swe. Dziś je tęsknota, dziś smutek tłoczy, dziś je zlewają rzęsiste łzy. Dziś je tęsknota, dziś smutek tłoczy, dziś je zlewają rzęsiste łzy. O luba, po co gorzkie łzy lejesz, kiedy łza dzikich serce nie poruszy? Oni mnie wiozą gdzieś tam daleko, o nie płacz luba duszą mej duszy. Oni mnie wiozą gdzieś tam daleko, o nie płacz luba duszą mej duszy. Łotry w kajdany skuli me dłonie, lecz wolnej duszy nie mogli skuć. Zrzućcie kajdany, ja się obronię, ja was nauczę, jak wolność czuć. Zrzućcie kajdany, ja się obronię, ja was nauczę, jak wolność czuć. Bywaj zdrów, kraju, ojczyzno droga, ach, gdzież twa wolność, gdzie twa swoboda? Wszystko zostało w niewoli wroga, nawet mi ręki dziś nikt nie poda. Wszystko zostało w niewoli wroga, nawet mi ręki dziś nikt nie poda.
XIV kwietnia 1919 roku wyruszyła z Francji, z Paryża, pierwsza dywizja z generałem Józefem Hallerem. Podróż przez Niemcy trwała przez kilka dni i wreszcie 20 kwietnia 1919 roku przekroczono granicę w miejscowości Konkolewo.
W swoich pamiętnikach, przepraszam, że wejdę ci w słowo, generał Józef Haller wspominał: nim nadszedł czas wyjazdu do Polski, odbyło się szereg konferencji Komitetu Narodowego Polskiego z władzami francuskimi, politycznymi i wojskowymi. Ja rozmawiałem zwłaszcza z marszałkiem Foszem, który mnie zaprosił celem omówienia tej sprawy przed jego wyjazdem na międzysojuszniczą konferencję w Spa już z udziałem Niemiec. Dyskutowane były wtedy wszystkie możliwości transportowe. W pierwszym rzędzie port w Gdańsku i inne porty Bałtyku, ale także i możliwość przejazdu przez Rumunię o wiele dalszą drogą. Obstawałem wraz z całym Komitetem Narodowym Polskim przy Gdańsku, do którego dołączyłem Kołobrzeg, Elbląg, ewentualnie Szczecin i Królewiec. Zasadniczo marszałek zgadzał się z tym, ale wątpił o możliwości uzyskania zgody. Gdy powrócił ze Spa, prosił mnie znów do swej kwatery i wielce mnie zdziwił, gdy zawiadomił mnie tonem nieco przygnębionym, i tutaj nie będę kaleczył francuskiego. Dowiedziałem się od niego, że Niemcy stawili silne argumenty przeciwko lądowaniu w Gdańsku, a byli przy tym podtrzymywani przez naszych sojuszników, czyli Haller pisze dokładnie, potwierdza to, co ty powiedziałeś, czyli
pewnie dlatego,
dlatego, że w tym artykule twojego autorstwa cytujesz ten fragment.
Czyli w sumie to ja piszę to, co Haller, a nie on potwierdza moje słowa. Ale zgadza się.
Po długim, daremnym oczekiwaniu wreszcie 18 kwietnia 1919 roku ujrzano w Ostrowie pierwsze oddziały wojsk polskich halerowskich. Pierwszy pociąg wiozący halerczyków przybył do Ostrowa wczesnym rankiem, stąd nie mógł być owacyjnie witany. Za to drugi pociąg przybył o 5 po południu, oczekiwały tłumy publiczności wraz z komisariatem Naczelnej Rady Ludowej. Dworzec był odświętnie przybrany. Zapał panował nie do opisania. Dopiero w pierwsze święto wielkanocne 20 kwietnia 1919 roku o godzinie 8 rano nadjechał pociąg wiozący gorąco oczekiwanego generała Hallera. Na serdeczne, pełne zapału powitania odpowiedział generał Haller, wskazując na czyny swych bohaterskich wojsk, które z myślą o Polsce walczyły, czy na Syberii, czy na froncie francuskim, to też teraz wkroczyły do Polski, spełnią obowiązek, na który naród liczy.
Piękny cytat. Znam go doskonale. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Mianowicie to pierwsze święto wielkanocne 1919 roku to był właśnie dzień 20 kwietnia. Pierwsze oddziały, jak sam przeczytałeś, nieco wcześniej przejechały przez Ostrów i tam były witane, ale to pierwsze uroczyste, oficjalne powitanie generała Hallera na wielkopolskiej ziemi, tym samym na polskiej ziemi, miało miejsce 20 kwietnia w wielkanocną niedzielę po godzinie 8:00 i z Poznania w tym celu pofatygowali się przedstawiciele tych władz wielkopolskich, czyli Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej na czele z księdzem Stanisławem Adamskim i komisarzem Adamem Poszwińskim. Nie było głównodowodzącego wojsk wielkopolskich generała Dowbora Muśnickiego, natomiast wydelegował swojego szefa sztabu, i tutaj nazwisko będzie znajome pewnie państwu, chociaż stopień oficerski trochę inny, ówczesnego podpułkownika Władysława Andersa.
A to ciekawostka.
Tak, i to podpułkownik Anders w imieniu generała Muśnickiego witał generała Hallera w Ostrowie. Czyli można powiedzieć, że w ten piękny wielkanocny dzień w Ostrowie spotkał się Haller z Andersem.
Żołnierze polscy z Francji całowali ziemię polską, a po wysłuchaniu uroczystej mszy świętej wielkanocnej spożywali smaczne święcone.
Tak, przyjazd generała Hallera był wielkim wydarzeniem dla Ostrowa, zwłaszcza, że zbiegło się to z pierwszym świętem wielkanocnym. Zatem tłumy mieszkańców przybiegły na dworzec i przyniosły żołnierzom święcone. I zachował się film, to też jest niesamowite, to jest najstarszy film z dziejów Ostrowa, właśnie z przejazdu przez Ostrów generała Hallera. Widać tam fragmenty tej mszy, o której za chwilę powiemy, przed ostrowskim dworcem. Widać tam tłumy mieszkańców, widać tam oczywiście generała Hallera, księdza Adamskiego, komisarza Poszwińskiego, podpułkownika Andersa. To jest kilkanaście sekund, które pokazują, jak ważnym wydarzeniem było to powitanie. Tam są tłumy, a kiedy pociąg rusza i ktoś z wagonów filmuje, jak ten pociąg jedzie, to widać nie tylko ludzi ze sztandarami wzdłuż torów, ale ludzi na drzewach, którzy machają i wiwatują. I to przez długi, długi czas. Zatem to było wydarzenie, którym żył Ostrów.
Na placu przed dworcem, na polowym ołtarzu, ksiądz patron Adamski odprawił cichą mszę polową, której wysłuchali wszyscy uczestnicy oraz dwie kompanie honorowe. Przemówił ksiądz patron od ołtarza, wskazując na symbol zmartwychwstania, jako na źródło, które dla narodu polskiego ożywczą niesie zapowiedź, że miną dni ciężkie, a przyjdzie chwila radosnego zjednoczenia. To była ta cicha msza.
To była ta cicha msza, ale bardzo uroczysta, co widać na filmie. No nie wiem, czy...
W radiu nie widać filmu.
Ale czy na stronie internetowej radia można by ten
fragment jeżeli udostępnisz,
zamieścić?
To udostępnimy w dziale Historia, jak najbardziej.
To byłoby wspaniale, to jest kilkanaście sekund. Dodam, że przed tym ujęciem jest kilka sekund dosłownie z Krotoszyna, bo w Krotoszynie na chwilę się generał Haller zatrzymał i tam też na peronie witali go mieszkańcy. Panie dystyngowane w wielkich kapeluszach dają mu baranka. Oczywiście baranka z masła, tak? Święconego.
A gdyby ustawić tak żołnierza z armii Hallera i żołnierza armii Wielkopolskiej obok siebie, to jak to porównanie by wypadło na czyją korzyść? Jak wyglądały mundury na przykład?
No w przypadku żołnierza armii Hallera, jak sama nazwa wskazuje, byłby to błękitny mundur. Dlaczego błękitny? Takie mundury nosiła piechota francuska, czy w ogóle armia francuska w czasie I wojny światowej. Do tego francuskie hełmy, tak zwane Adriany. Ale jeżeli nie nosili hełmów, to mieli rogatywki. To była podstawowa odmiana względem umundurowania francuskiego. Nie dano im francuskich nakryć głowy, no poza hełmami francuskimi, ale nosili rogatywki, z tym, że w większości rogatywki bez daszka. Daszek mieli oficerowie przy czapkach i artyleria. Chociaż oczywiście potem piechota też żądała, bo to jednak rogatywka z daszkiem wygląda lepiej. No, natomiast wojska wielkopolskie były umundurowane w sposób zbliżony do wcześniejszej jeszcze cesarskiej armii niemieckiej. No, bazowały na demobilu po niemieckim, czyli w kolor Feldgrau. Z tym tylko, że tam też zmieniono nakrycie głowy na rogatywkę, taką wysoką, ale z daszkiem, no i z charakterystycznym treflem, który symbolizował wojska wielkopolskie. Uzbrojenie było dosyć podobne, jeśli chodzi o jakość, bo z jednej strony w wojskach wielkopolskich dosyć nowoczesne, przetestowane w czasie I wojny światowej, no, uzbrojenie niemieckie. W wojskach halerowskich było uzbrojenie francuskie, także dobre i przetestowane. No, jedyną tutaj różnicą to było to, że jak powiedziałem, z armią Hallera przyjechały czołgi do Polski. Po raz pierwszy mieliśmy broń pancerną, właśnie dzięki Hallerczykom. 120 sztuk.
Gdzieś tych ludzi trzeba było przenocować w Ostrowie Wielkopolskim.
Nie trzeba było, ponieważ to były krótkie przejazdy. Tam było tylko powitanie i jechali dalej. W Ostrowie byli, jeśli się nie mylę, góra 2 godziny. Mówimy o tym o powitaniu armii Hallera. Nie, oni już następnego dnia byli w Warszawie. Ponieważ armia...
Ta kolej też szybciej jeździła niż dzisiaj.
Może priorytety mieli.
Był szybszy.
Priorytety mieli inne, ponieważ armia Hallera dlatego przyjechała do Polski, żeby walczyć. To nie była armia, którą trzeba było przetransportować po wojnie, żeby ją zdemobilizować. Ona od razu została wykorzystana do walki i ona się bardzo przydała. Co prawda alianci wymogli, żeby armii Hallera nie wykorzystywać na przykład na froncie przeciwko Ukraińcom w Małopolsce Wschodniej, no ale od czego polska zapobiegliwość? Zostawiono armię Hallera na froncie przeciwniemieckim, natomiast oddziały z tego frontu przeniesiono na front ukraiński. Tym samym Hallerczycy przeciwko Ukraińcom nie walczyli, ale w sumie spełniali to zadanie, bo luzowali inne wojska. Z takich ważnych wydarzeń to, że generał Haller i głównie jego żołnierze zajmowali Pomorze w lutym 1920 roku. Ten słynny obraz zaślubiny Polski z Morzem Kossaka to jest właśnie malowidło przedstawiające generała Hallera, który wrzuca w Pucku pierścienie hallerowskie do morza.
Młot cisnąłem na kowadło, bo za przekroczony plan skierowanie od zakładu za granicę dostać mam. Sadzę szybko zmyłem z ciała, zjadłem zimne płotki dwie i instrukcji wysłuchałem, co tam wolno, a co nie. Ich mi poziom trochę wyższy jest niż nasz, więc by mi się nie przytrafił jakiś szpas, dał instruktor do czytania broszur plik, bym wśród obcych nie naraził się na wstyd. Gadał ze mną jak brat z bratem, za granicą ty się strzeż, strzeż się bracie demokratów, w polskim mieście Bangladeszcz. Żyją tam na taką modłę, że ci dęba stanie włos. Lecz zachowaj swoją godność i pamiętaj, żeś ich gość. Będą ciągnąć na kieliszek, odpurdaj. Ja, szanowni tajże, tylko czaj. Będą pchać prezenty w łapy, u nich zrobi.
umrze sam, tego dobra mamy w prud. W dobrobycie wiecznie rosną, oszczędzanie, dobra rzecz. Tylko się z tej oszczędności tam nie zagłoć, czasem jedz. Bo w tym czeskim Budapeszcie obyczaje dziwne są. Raz usłyszysz, pijcie, jedzcie, kiedy indziej paszą wody. Łaj, rozejrzę ja się tam wśród babskich ciał. Używanie damsko-męskie będę miał. Demokratka, mówił koleś, co się zna. Jak usłyszy, skąd ty jesteś, darmo da. Wróg tylko na to czeka. Woda to na jego młyn. Trzymaj się od bab z daleka. Nie zaczynaj, bracie, z tym. Tam agentki wabią seksem. Lepiej spokój sobie daj. Powiedz im, że z tym kompleksem już uporał się nasz kraj. Kiedy zetkniesz się tam z babą, czujność zdwój. Włoży taka, na ten przykład, męski strój. Niby nic, a może granat w spodniach mieć? Nim odezwiesz się do kogoś, sprawdzaj płeć. Tutaj miałem pytań masę, bo mnie wzięła kwestia ta. Jak to sprawdzać? Szczypać, macać? A jeżeli w mordę da? Lecz instruktor tylko burknął. Żonę masz, to wiesz jak jest. Wykorzystaj doświadczenie. I zasuwa dalej tekst. Zreferuję najważniejsze jeszcze raz. Do Bułgarów w Budapeszcie jechać masz. Aha, będzie kwestia. Temat zmienić, grunt to takt. A! W mordę nie bić. Wytłumaczyć, co i jak. A co mi te demokraty? Ani bratia im ni swat. Lepiej młotki dajcie w łapy, to przekonam cały świat. Jaki ze mnie agitator, ojciec Kowal, Kowal dziad. Do Polaków, Wułan Bator, nie pojadę, niech ich szlak. Leżę w łóżku, spać się nie chcę, Duśka, wiesz? Na cholerę mnie ten cały Bangladesz. Przecież ja się nie nadaję, jestem głąb. Ja tych ichnich obyczajów ani w ząb. Duśka obok śpi jak anioł, zakręciwszy na noc włos. Wreszcie głosem rozespanym odpowiada: ja mam dość! Ty mnie kola nie denerwuj, ty rozwodu chyba chcesz. Od 20 lat bez przerwy słyszę tylko Duśka, wiesz. Obiecałeś, czego oczy stawiasz w słów? Że ceraty mi tam kupisz, no to kup. Zaoszczędzisz jakąś rupię albo lir. W końcu możesz żonie kupić suwenir. Obejmuję Duśkę moją w sen, zapadam z ciężkim łbem, śnię, że w kuźniku jest zbroje, że mam tarczę, miecz i hełm. Za granicą są stosunki, od stosunków zbrojochroń, a wąsate dwie Rumunki wymierzają we mnie broń. Śnił mi się ceraty zwój koloru beż i rojący się od szpiegów Bangladesz. Oj, pomieszkam u Rumunów parę dni, ponoć oni też z Powołża, tak jak my. Mają baby swe sposoby, ściska pieści, roni łzy, łata moją garderobę, odprowadza aż do drzwi. Żegnaj kuźnie ukochana, żegnaj mi na jakiś czas, żegnaj produkcyjny planie, przekroczony planie nasz, przymiennego żeśmy pili aż po brzask. Jeszcze w drodze na lotnisko trząsnął kack. Ja do schodków, a tu za mną głos jak bat.
A cóż wam tak, Mikołaju, śpieszno w świat?
Jakim człowiekiem był generał Haller?
To był wychowanek austriackiej szkoły oficerskiej, do tego szlachcic, konserwatysta, bardzo pobożny i niewątpliwie patriota. On przeszedł dosyć ciekawą drogę bojową, bo on zaczynał jako dowódca jednej z brygad legionów. Tych legionów, które się nazywa obecnie legionami Piłsudskiego, a one nie były legionami Piłsudskiego, tylko legionami polskimi. Piłsudski dowodził jedną brygadą, Haller dowodził drugą. No, stosunki pomiędzy Hallerem a Piłsudskim w tym czasie już nie były dobre. Trzeba dodać, że brygada, którą dowodził Haller, złożyła przysięgę, kiedy był słynny kryzys przysięgowy w 1917 roku. To właśnie druga brygada generała Hallera przysięgę złożyła i walczyła dalej po stronie Niemiec i Austro-Węgier. Do początku 18 roku, kiedy się okazało, że ci przymusowi sojusznicy nie są lojalni, bo w traktacie brzeskim oddali ziemię chełmińską nowo powstałemu państwu ukraińskiemu. Wtedy generał Haller i jego żołnierze przeszli front, poszli na Ukrainę, a ostatecznie zostali rozproszeni w maju 18 roku po bitwie pod Kaniowem. przez Niemców, tak? Niemcy wtedy, to jest dłuższa historia, ale rewolucja bolszewicka spowodowała kompletny chaos i zanik obrony na froncie wschodnim. Niemcy szli jeszcze lepiej niż w 1941 roku, bo nie było komu stawiać im oporu. Tam w sumie tylko oddziały polskie. Generał Muśnicki coś próbował, chociaż bardzo nieskutecznie. Generał Haller. No i w tym maju 18 roku właśnie w bitwie pod Kaniowem druga brygada została całkowicie rozbita. Generał Haller przez całą Rosję przedzierając się dotarł wreszcie pod przybranym nazwiskiem generała Mazowieckiego do Paryża i tam stał się mężem opatrznościowym, bo potrzebowano dowódcy armii polskiej we Francji. Bo było wojsko polskie, a nie było polskiego generała. A tutaj nagle ktoś, kto przeszedł w sumie wszystkie fronty i walczył przeciwko wszystkim trzem zaborcom, bo w legionach przeciwko Rosjanom, a później przeciwko Austriakom, no i wreszcie przeciwko Niemcom. Po odzyskaniu niepodległości generał Haller był w opozycji do Sanacji i do Piłsudskiego. Zatem no niespecjalnie był przez władze lubiany. W 1939 roku już nie wziął udziału w walkach, mimo że złożył swoją ofertę rządowi czy marszałkowi Rydzowi Śmigłemu. Zakończył na emigracji w Londynie i tam zmarł w latach 60. Nie zezwolono mu nigdy na przyjazd do Polski, mimo że chciał w pielgrzymce wziąć udział na Jasną Górę. Bo jak powiedziałem, to był wyjątkowo religijny, pobożny człowiek.
Wracał do Ostrowa Wielkopolskiego, no bo przyjechał raz w 1918,
tak.
Ale to nie znaczyło, że on zapomniał o Ostrowie.
Nie, no właśnie związki generała Hallera z Ostrowem były dosyć silne, bo on jeszcze był potem trzykrotnie w tym mieście w 1923, w 1926 i w 1931. I zwłaszcza ten ostatni pobyt to była wielka manifestacja patriotyczna. Zachowały się fotografie, jak to generał Haller na rynku odbiera defiladę wszystkich organizacji polskich z Ostrowa. Tam są i strzelcy, i oddział Hallerczyków, Związku Hallerczyków, rzecz jasna, i harcerze. No to była wielka uroczystość patriotyczna, a generał Haller nadawał wtedy byłym Hallerczykom takie odznaczenie specjalnie dla nich ustanowione, miecze hallerowskie. No. Ale ten pobyt w 1931 roku to już był ostatni w Ostrowie, ale Ostrów mimo wszystko pamięta, bo w naszym mieście jest grupa potomków Hallerczyków, do której, jak już mówiłem, ja się zaliczam i przed 10 laty, w 2009 roku naszym staraniem byłem wtedy prezesem Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Na Ostrowskim Dworcu w miejscu przywitania tego z 19 roku powiesiliśmy tablicę, która upamiętnia ten przejazd nazwiska Hallerczyków, które nam się wtedy udało ustalić. No i jest jakaś pamiątka. Ci, którzy czekają chociażby na przesiadkę, mogą poczytać sobie, co się działo w Ostrowie w pamiętnym kwietniu 1919 roku.
A w PRL-u pamiętano w Ostrowie o armii Hallera?
PRL-u nie pamiętano o niczym, co było związane z armią polską we Francji, z armią Hallera. Zresztą byłoby dla samych Hallerczyków było to bardzo niebezpieczne. Ja znalazłem dokument, ankietę mojego pradziadka Hallerczyka, którą wypełniał w 1952 roku, 3 maja 1952 roku, celem wydania dowodu osobistego. Była wtedy akcja powszechna, wszyscy musieli dowody osobiste zmieniać. No, apogeum stalinizmu w sumie. Jak? I tam był taki punkt, czy służył w armiach obcych. I mój pradziadek napisał tylko, że w latach 1916-1918 służył w armii niemieckiej. No bo to było bezpieczne, bo wszyscy służyli w tym czasie z masowego poboru. I na to jeszcze władza ludowa była w stanie przymknąć oko, bo to była znienawidzona kajzerowska armia, do której wciągali przymusowo Polaków. Natomiast nie napisał nic o tym, że potem służył w armii polskiej we Francji. Niewątpliwie z obawy przed jakimiś represjami, bo armia Hallera, co trzeba podkreślić, to była formacja całkowicie ochotnicza. Nikt do niej nikogo z poboru nie brał. Tam byli sami ochotnicy. A zatem niebezpiecznie było się przyznawać, że się we Francji było w polskiej armii.
Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Doktor Maciej, zawsze mam problem, czy Kowalski, czy Kowalczyk.
Kowalczyk.
Prawnik i historyk był naszym gościem, opowiadał o armii Hallera w Ostrowie Wielkopolskim, ale powiedz jeszcze, no właśnie, bo uroczystości przed nami piękne w Ostrowie. Może ktoś będzie przyjeżdżał i wysiądzie na stacji Ostrów.
A tak, w czwartek 25 kwietnia będą uroczystości związane ze stuleciem powitania Armii Polskiej we Francji, właśnie w Ostrowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.